Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełni wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
Verbum Domini. Po evanđelskim riječima neka se izbrišu svi naši grijesi.
Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni i drodzy pielgrzymi, tak jak już powiedziałem, w tych dniach w Rzymie wypisywana była historia. Pisano historię świętości Kościoła katolickiego. My mówimy, że wierzymy w jeden święty apostolski Kościół, w Kościół powszechny. I ten czyn, poprzez który papież Franciszek dekretem ogłosił dwóch papieży, Jana 23 i Jana Pawła II, świętymi, to tylko doczesne potwierdzenie, powiedziałbym, dekretu Bożego, poprzez który Bóg tych dwóch wyjątkowych ludzi potwierdził niebiańską pieczęcią, potwierdzeniem, znakiem, cudami. My wiemy, że cuda są zawsze warunkiem ku temu, by ktoś został ogłoszony świętym. Tak więc po potwierdzeniu Bożym, Jego dekrecie, przychodzi ludzka, słaba ręka, która podpisuje, tak, tych dwóch ludzi. Względnie ta osoba jest wartościowa, by ją naśladować, by stała się wzorcem w życiu chrześcijańskim. Kościół jest kościołem grzeszników i ci papieże, którzy byli ogłoszeni świętymi, mieli swoje ludzkie błędy i grzechy, jednakże jeśli zbierzemy wszystko, można powiedzieć, że byli to w istocie osoby o bohaterskiej cnocie, współpracowali z Bogiem i ostatecznie w swoim życiu zrealizowali Boga i Jego wolę. I to jest istotne. Bądź wola Twoja, Boże, w Twoim życiu. Oni powtarzali to nieustannie. Jan 23 urodził się jako czwarte z 14 dzieci. Było ich w rodzinie 14 dzieci. On był czwartym dzieckiem. A wczoraj wspominaliśmy świętą Katarzynę ze Sieny, wielką kobietę ze średniowiecza, XIV wiek. Ona była przedostatnią z 25 dzieci. Jej rodzice mieli 25 dzieci. To jest cała klasa szkolna, można by powiedzieć. 25 dzieci. Była wielką kobietą. Papież z 14 był czwartym dzieci Angelo Roncalli, Jan 23. Oni nie mieli swojej ziemi, nie mieli ani krzty swojej ziemi. wynajmowali ziemię, a czym było pożywienie? Kukurydzą. To było ich życie, ale to było życie ze szczęściem, zadowoleniem i wiarą w Boga. I on jako chłopczyk został wysłany do seminarium. Był bardzo utalentowany. Został księdzem w 23 roku życia. Jako doktor teologii został wysłany do Rzymu. Później był sekretarzem swojego biskupa, a następnie wpadł w oko im w Rzymie i został mianowany nuncjuszem. Najpierw w Bułgarii, a później w Istambule, w Paryżu. Stał się patriarchą Wenecji. Trwał w służbie Kościołowi w ciężkich czasach faszyzmu, nazyzmu. Kiedy był w Istambule nuncjuszem, daje się świadectwo o tym, że ocalił ponad 40 tysięcy Żydów od pewnej śmierci. Ocalił statek z dziećmi żydowskimi z rąk nazistów i posłał ich do Palestyny. Tak więc był osobą, która w łatwy sposób zawierała przyjaźń ze wszystkimi. I po tym, jak zakończył swoją posługę w Istambule, został wysłany do Paryża. W Paryżu, w kościele francuskim, było wielu kolaboracjonistów z wyższym reżimem, z nazistami. Było ponad 20 biskupów, którzy byli przedstawieni jako ich współpracownicy i chcieli, aby oni odstąpili ze służby. On odpowiedział nie. Należy czynić miłosierdzie, a nie zemstę. Tylko trzech z tych biskupów zostało zmienionych ze swojej posługi, ze swoich diecezji, a inni pozostali. Pius XII nazwał go patriarchą Wenecji i jako swoje hasło bierze posłuszeństwo i pokój. To jest słowo, które znalazł gdzieś u świętego Grzegorza. Wolą Bożą jest pokój. A czym jest wola Boża w moim życiu? Moje posłuszeństwo wobec woli Bożej. Więc posłużył się tym jako swoim hasłem. I kiedy Pius XII w 58 zmarł po 19 latach pontyfikatu, on jako patriarcha Wenecji, a już miał 88 lat, spakował swoją walizkę i wyjechał do Rzymu na konklawę. Daniel Robs, nawrócony pisarz, powiedział: słuchaj, Roncalli, Angelo, ty, który jesteś patriarchą, nie kupuj biletu z powrotem. Zostajesz w Rzymie. Tamten się uśmiechnął. Człowieku, ja jestem starcem. I po 11 kręgach wyborczych on jest wybrany na papieża. Wiek starczy był o rok starszy od Benedykta XVI, który 9 lat temu był wybierany. Wybrał kardynałów po 3 miesiącach po wyborach, ogłosił synod i sobór ekumeniczny. I kiedy mówiono mu: jesteś stary, nie czyń tego, on powiedział: ja nie jestem częścią zapasową do samochodu, lecz Pan postawił mnie tutaj. I kiedy zarzucał mu coś jeden z kardynałów, co chcesz poprzez ten sobór, on uczynił tylko znaczący gest. Podszedł do okna, otworzył okno i powiedział: chcę, aby do kościoła wyszło świeże powietrze, czyste powietrze.
zrak.
Niech będzie to zimne powietrze. I on powiedział, wiem, że wielu ogarnie przeciąg. Przeziębią się, ale wszystko jedno, bo potrzebujemy odświeżenia. I ogłosił sobór za pięć lat. Powiedziano mu, że to zbyt wcześnie, kto się przygotuje. On powiedział, że będzie to za 4 lata, później za 3, więc sobór rozpoczął się w 62. w święto macierzyństwa Maryi. To jest znaczące. Ogłosił sobór w kościele świętego Pawła poza murami, w święto nawrócenia Pawła. Chciał, aby kościół powrócił do źródeł, a otworzył go na święto macierzyństwa Maryi, kiedy ogłoszony jest dogmat w Efezie, iż Maryja jest matką Boga i człowieka Jezusa Chrystusa. I podczas otwarcia soboru powiedział, słuchajcie, kardynałowie, biskupi, było ich 2000, Kościół nie jest muzeum, Kościół to nie budynki, Kościół to nie muzeum watykańskie, święty Piotr i budynki antyczne. Kościół, jak powiedział, jest wielki ogrodem Bożym. I wy jesteście ogrodnikami w tym kościele. Wy musicie obrabiać kościół, a nie strzec rzeczy w muzeum. Kościół musi iść naprzód i wy będziecie tymi, którzy nadacie nowe oblicze kościołowi. Otworzył sobór, nie dokończył go. Zmarł w przyszłym roku, w 63. w poniedziałek zesłania Ducha Świętego. Znaczące. I modliliśmy się jako chłopcy o nowe zesłanie Ducha Świętego i on powiedział przy otwarciu soboru, że to rzeczywiście jest nowe zesłanie Ducha Świętego w Kościele. Wierzył w palec Boży, w Jego opatrzność, w znaki Boże w naszych czasach. Nie bał się. Otwiera sobór. Kiedy skończył 80 lat. Bracia i siostry, to jest ta śmiałość Ducha Świętego, by posługiwał się takimi ludźmi, takimi osobami, które na pierwszy rzut oka były skromne, ale w duszy były doprawdy wielkie. Istnieje anegdota, kiedy był wybierany na papieża, a był dosyć tęgi, niski.
Za nowego papu.
Talar był zbyt ciasny dla niego i wyszedł w ciasnych szatach. I kardynałowie chcieli pocałować jego nogi. Taki był zwyczaj, że każdy z kardynałów podchodzi do papieża i całuje jego nogi. On odpowiada, nie, wystarczy, żebyśmy podali sobie rękę. To są te małe gesty, poprzez które on stworzył drogę, zwyczajną drogę dla Kościoła w przyszłości i ten został ogłoszony świętym. Podobnie również Jan Paweł II. O nim napisano książki. To był w istocie papież naszych czasów. Szedł na ten świat, gdziekolwiek byli katolicy na świecie. 105 razy wyjeżdżał za granicę, ale był naznaczony, powiedziałbym, cierpieniem i chorobą i możemy nazwać go patronem cierpiących, chorych i umierających. Wszyscy wiemy o jego umieraniu na oczach całego świata. Po tym, jak został wybrany na papieża, pierwszy co uczynił, wyjechał do Ameryki Południowej, do Meksyku, do Guadalupe, do Matki Bożej i jej zawierzył swój pontyfikat do Tustus. A na zesłanie Ducha Świętego tego samego roku pojechał do Polski i tu podźwignął na nogi cały kraj. Stalin pytał o Piusie XII, ile on ma legii, dywizjonów. a ten papież w Polsce podźwignął cały naród i zrozumiał to komitet komunistyczny w Warszawie i w Moskwie. Istnieje siła duchowa, mocniejsza niż żelazo, niż broń, niż armaty, aniżeli polityka. Moc duchowa i w to wierzył Jan Paweł II. W tę duchową siłę, w zesłanie Ducha Świętego. I on, powiedziałbym, przyczynił się w istocie upadkowi komunizmu, tej żelaznej kurtyny. Przyczynił się do tego poprzez swoje życie, swoją mowę, swoje wystąpienia i swój przykład. Nigdy nie chciał wkraczać w dialog z komunizmem, bo wiedział, że to jest ideologia przeciwko Bogu, przeciwko człowiekowi, która nienawidzi Boga. Kto nienawidzi Boga, ten nienawidzi człowieka. Widzimy to każdego dnia również u nas. To jest niemożliwe do połączenia, nienawidzieć Boga, kochać człowieka. Tego nie sposób połączyć, tego nie ma. Jedynie ten, kto miłuje Boga, może miłować człowieka. Słyszeliśmy przed chwilą, co mówi Pan Jezus. Bóg tak umiłował świat, że posłał swego Syna Jednorodzonego, aby ci, którzy w Niego wierzą, nie zginęli, lecz by mieli życie wieczne. Bóg tak umiłował świat, że daje nam w Jezusie Chrystusie wcielenie miłosierdzia i miłości, prawdy. Prawo było dane przez Mojżesza, a łaska i prawda nastały i przyszły w osobie Jezusa Chrystusa. To mówi nam Jan. A ten sam Jan pisze w swoim liście: Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jako pojednanie za grzechy nasze. Tak więc On nasze grzechy wziął ze sobą na krzyż, aby tu je zniszczyć. Jan Paweł II, ten wielki papież, będzie wielki z pewnością z tym przydomkiem. Z powodu tego, co uczynił w ciągu 25 lat swojego pontyfikatu, był na czele Kościoła, wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie 2000 roku, żałował za grzechy synów i córek Kościoła w całej historii, powiedział swoje i nasze mea culpa, mój grzech i nasz grzech względem człowieka. Nie uczynił tego żaden z polityków, żadne państwo, żadna wiara oprócz Kościoła katolickiego. I poprzez to, powiedziałbym, jesteśmy wielcy i potężni, ale wystarczy, abyśmy pokornie powiedzieli: mój grzech przeciwko ludzkości. Dziś niektórzy komuniści żałują za swoje grzechy, a coraz więcej widzimy miejsca ich morderstw, których dopuścili się na terenie Chorwacji i Bośni i Hercegowiny. Oni nie żałują. Dlaczego? Bo są uczeni nienawiści, a nie miłości. Prowadziła ich nienawiść, a nie miłość. A Jezus mówi: miłość przyszła na ten świat. Bóg tak umiłował świat. Bracia i siostry, Jezus mówi: to jest sąd. W źródle pisze dosłownie krizis. To jest kryzys świata. Przyszło światło, a ludzie bardziej miłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Bracia i siostry, tych dwóch papieży są dla nas świetlistymi postaciami, abyśmy mogli ich naśladować. Zwłaszcza Jan Paweł II, tak jak powiedziałem, może być patronem cierpiących, chorych i umierających. Po atentacie miał 14 operacji, łamał się, choroba Parkinsona, wszystko po kolei, a później odebrane mu zostało wszystko. I mowa, dzięki której zdobywał świat, i w końcu ten jego głos, przez który pozyskał świat, ucichł. I w ten sposób dał wszystkim do wiadomości: tak się umiera, tak umarł Jezus na krzyżu. Powiedziałem już we wprowadzeniu o Piusie V. Ten papież dał Kościołowi mszał, brewiarz, katechizm, obrzędy. Ten dał Kościołowi seminaria, wychowanie katolickie, chrześcijańskie, był reformatorem, ale był również człowiekiem pokuty, był dominikaninem, człowiekiem pokuty, który się modlił, pościł i wszystko zawsze zawierzał w ręce Boże, w ręce Maryi. I w końcu bitwa w Lepanto. On miał widzenie, że katolicy zwyciężyli. I kazał, by dzwony biły w Rzymie. Wprowadził różaniec. I w końcu wprowadził także wspomnienie Maryi, Matki Bożej, Królowej Różańca. Bracia i siostry, modlił się tak jak Jan 23 mówił, że Kościół jest ogrodem. Tak powiedziałbym, Medjugorje jest realizacją jego myśli. Tutaj trwa zesłanie Ducha Świętego już od 33 lat. Nowe zesłanie Ducha Świętego. Tu rodzi się nowy Kościół. Przy jednej z okazji ktoś powiedział, Kościół jest młody, nie jest stary, on jest zawsze młody. Ma przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ma przeszłość wielką i sławną. Tak wielu świętych, tak wielu nauczycieli, doktorów Kościoła, teologów, papieży, wiernych. Ma teraźniejszość, która lśni, i przyszłość, którą wprowadza nas Duch Boży. Oddajmy się i my tutaj Duchowi Bożemu, niech nas sprowadzi, abyśmy byli godni tych cudownych wzorców. Amen. Amen. Pomolimy się.